Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, obiecałam, że będziemy dzisiaj podróżować w przeszłość muzyczną. Dlatego ze mną już w studiu profesor Teresa Piech, kuratorka Strings Days, które wydarzą się, jak już mówiłam, w ramach festiwalu Misteria Paschalia tegorocznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Katarzyna Szczerbińska, dobrze już Państwu znana, menadżerka festiwalu Misteria Paschalia. Cześć Kasiu.
Cześć Georgina, dzień dobry Państwu.
No będziemy się, proszę Państwa, przyglądać temu, co w tym roku zostało już po raz trzeci przygotowane. Czy ja dobrze pamiętam, Kasiu? Poprawiaj mnie, gdybym coś mieszała.
Tak, zgadza się.
W ramach takiego, no właśnie, jakby to nazwać, pasma edukacyjnego, wspierającego, pokazującego muzykę dawną, nieco inaczej, nie wiem, na którą z pań mam patrzeć, kiedy o tym mówię. Jak byśmy określili w ogóle to, co w ramach tych dni przeróżnie nazwanych się wydarza?
My to lubimy nazywać tą ścieżką edukacyjną festiwalu, gdyż te działania edukacyjne są niezwykle istotne. I też mamy takie podejście, tak uważamy, że pasmo, czy w tym roku Strings Days, ale analogiczne pasma, które pojawiły się właśnie na zeszłorocznym festiwalu, jak i dwa lata temu, są pasmami edukacyjnymi w takim naprawdę szerokim kontekście, bo zarówno skierowanymi do specjalistów, do osób z branży, do studentów, uczniów, lecz również wykładowców, instrumentalistów, a także do każdego mieszkańca Krakowa, czy nie Krakowa, każdego, kto przyjeżdża i chce odwiedzić festiwal, po prostu ukazuje to wszystko trochę bardziej od środka.
Tak. Powiedziałaś, że to jest dla was bardzo ważne. Ja jestem w ogóle ciekawa, dlaczego edukacja jest tak ważna. Znowu wrócę do Dimestra. Wiesz, że mnie to męczy już od ubiegłego roku, czyli to, co powiedział Vincent Dimestre, czyli że nie jest prawdą, że kiedy nie mamy wiedzy na temat muzyki, z którą się zderzamy, to poczujemy ją w pełni. Więc trochę patrzę na panią profesor, czy po to jest nam potrzebna ta ścieżka edukacyjna, Kasiu, jak powiedziałaś, żebyśmy mieli więcej narzędzi do tego, żeby być może czerpać więcej radości z muzyki, z którą się spotkamy? Jak pani na to patrzy?
To jest jedno z takich pytań pozostających właściwie bez odpowiedzi, bo to nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. Bo gdyby tylko ludzie, którzy coś wiedzą na ten temat, chodzili na koncerty, słuchali muzyki, to życie byłoby bardzo smutne. Muzyka jest dla wszystkich. Oczywiście muzyka barokowa jest dosyć specyficzna i żeby w pełni tak naprawdę ją zrozumieć, to trochę trzeba o niej wiedzieć. Natomiast to nie jest tak, że absolutnie nie jest tak, że tylko osoby wykształcone w tym kierunku mogą muzykę przyjąć. Mhm. Dlatego też jest to, wydaje mi się, bardzo ciekawa inicjatywa, że oprócz tych koncertów na festiwalu Misteria Paschalia jest równolegle właśnie to pasmo edukacyjne, bo tam możemy się podczas wystawy zapoznać naprawdę z wieloma aspektami tego wykonawstwa. I myślę, że też przeciętny, to brzydkie słowo, że każdy człowiek jakoś, kto nie jest związany przede wszystkim z muzyką, taki słuchacz, który przychodzi, bo lubi słuchać muzyki, gdzieś tam zawsze pozostaje jakaś taka chęć odsłonięcia tego warsztatu z drugiej strony. Co to jest? Dlaczego? Na czym grają? To jakieś takie rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. I to właśnie chcemy tak pokazać dość szeroko z różnych możliwych aspektów. Mam nadzieję, że się uda.
Już się pojawiło hasło wystawa, ale też pojawiło się słowo warsztat i odsłonięcie warsztatu. I to mnie zatrzymało, bo ja go rozumiem bardzo szeroko. To znaczy rozumiem go i jako technikę wykonawczą, ale rozumiem go też jako przyglądnięcie się temu, jak powstają instrumenty. I z tym mi się też kojarzą te dni, nazwijmy to, które działają w ramach festiwalu Misteria Paschalia, to rozwijmy może te wątki. Co to oznacza w ogóle? Z czym my się spotkamy na Strings Days?
No faktycznie tym elementem łączącym wszystkie wydarzenia w ramach Strings Days będzie wystawa. Wystawa instrumentów smyczkowych w tym roku, która będzie trwała od niedzieli 29 marca do 1 kwietnia, do środy. Także całe 4 dni, żeby zobaczyć, co tutaj przygotowaliśmy.
To ja teraz szybko tylko przypomnę, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że od 29 marca do 5 kwietnia potrwa w ogóle Festiwal Misteria Paschalia.
Dokładnie.
Więc jeśli państwo nie mają jeszcze w kalendarzu kalendarzykach, to proszę sobie teraz zapisać.
Tak, śmiało jeszcze można kupować bilety. Więc tak, jest wystawa, która łączy wszystkie elementy, ale pasmo edukacyjne jest znacznie szersze i obejmuje też warsztaty, lekcje mistrzowskie, więc będzie można faktycznie zobaczyć, poznać te tajniki gry, interpretacji barokowej muzyki. I również działania edukacyjne dla dzieci będą się odbywały w ramach tego wydarzenia, czy wykłady. Także naprawdę dużo takich działań edukacyjnych, ale będą też koncerty, właśnie dwa, dwa takie kameralne koncerciki w ramach tego wydarzenia w Pałacu Potockich, które będą dosyć spójnym, myślę, elementem całości, takim dopełnieniem.
O jeden podpytamy po godzinie 9:00, to państwu mogę obiecać i zagwarantować. Natomiast, no to przyglądajmy się w takim razie jeszcze bliżej, bo mówisz o tym, z czego złożone jest pasmo, ale co to znaczy, że będzie wystawa instrumentów? Bo ja lubię to pytanie, bo mam wrażenie, że ono co roku zupełnie inaczej opowiada o tym, czemu my się przyglądamy i pokazuje zupełnie inną stronę muzyki barokowej czy muzyki dawnej. Więc chciałabym zapytać o wystawę samą w sobie. Z czym będziemy się mierzyć?
Wystawa będzie miała dwa oblicza. Jedno oblicze to będzie część, tak nazwijmy to w cudzysłowie, muzealna, czyli będą pokazane instrumenty. Instrumenty, które zostały wybrane do tej wystawy według klucza instrumenty żywe dziś. To są instrumenty zarówno stare, historyczne, jak i kopie instrumentów historycznych, a łączy je to, że są w stałym użytku koncertowym, czyli że właściciele, którzy zgodzili się je wypożyczyć na potrzeby wystawy, grają na tych instrumentach na stałe. To nie są instrumenty wiszące w muzeach, które można sobie tylko zobaczyć, ale to są instrumenty, które na co dzień można usłyszeć na scenach polskich. Drugim, równolegle w tych samych wnętrzach odbywającym się obliczem wystawy, będzie wystawa, nazwijmy to, quasi-komercyjna, brzydkie słowo, ale nie lubię tego słowa, ale chwilowo mi wypadło, poniedziałek rano, państwo wybaczą.
Ja też nie przepadam, ale czekam, co będzie.
Zaprosiliśmy do udziału w niej twórców, lutników, którzy budują instrumenty historyczne. I którzy też robią renowacje instrumentów historycznych, oryginalnych, którzy budują kopie i będą pokazane instrumenty, no, oczywiście smyczkowe skrzypce, altówki, wiolonczela, viole d'amore oraz smyczki historyczne, bardzo dużo smyczków historycznych rozmaitych. I są to uznani, znakomici lutnicy tak z różnych kręgów, nazwijmy to, wpływów, bo też w muzyce dawnej są pewne wpływy, pewne mody, pewne kręgi narodowe, więc oni są dosyć dobrani, żeby byli możliwie szeroko z różnych krajów i myślę, że będzie to bardzo ciekawe. I z nimi można będzie porozmawiać, można będzie popróbować tych instrumentów, tych smyczków, także to jest znowu otwarte dla wszystkich.
No to proszę państwa, mnie się bardzo podoba kierunek, w którym idziemy. Profesor Teresa Piech, kuratorka Strings Days w ramach festiwalu Misteria Paschalia, Katarzyna Szczerbińska, menadżerka tegoż festiwalu, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. No i przyglądamy się, dobieramy się trochę do tego, co wydarzy się w ciągu pierwszych czterech festiwalowych dni w Pałacu Potockich głównie, bo to Pałac Potockich staje się kolejny raz takim centrum tych festiwalowych wydarzeń, takim miejscem trochę zbornym, trochę dyskusji, trochę tego, żeby wymieniać też takie luźne myśli, bo tam te dyskusje są żywe. Przynajmniej takie mam wspomnienie z tych ostatnich 2 lat festiwalowych.
Tak, to prawda. Pałac Potockich staje się takim, przez te kilka dni powiedzmy, pierwszych festiwalu, centrum festiwalowym, takim miejscem, które cały dzień żyje, do którego można przyjść. Mogą przyjść artyści, mogą przyjść słuchacze. Każdy może przyjść i tam nie ma biletów. Są wejściówki na poszczególne wydarzenia, zazwyczaj darmowe, ale na wystawy można po prostu wejść, po prostu przyjść, po prostu porozmawiać, czy to właśnie z wystawcami, którzy będą obecni, czy z nami, czy z dyrektorem artystycznym, który może akurat będzie się tamtędy przechadzać, czy z artystami, którzy może akurat przyjdą zobaczyć instrumenty. Także jest to takie faktycznie festiwalowe centrum spajające to wszystko ze sobą.
Mm-hmm. Teraz sobie przypomniałam, że zupełnie niedawno obejrzałam serial o Mozarcie, który jest bardzo dziwny, bo jest taką próbą chyba, brzydko teraz powiem, dealowania z Formanem i to po prostu się bardzo źle dzieje. Natomiast czołówka to jest pokazanie, no skąd się bierze określenie gry na flakach, że tak powiem. Czyli przyglądamy się temu, jak powstają struny, delikatnie rzecz ujmując. No i tam niestety krew się leje, bo tak to niestety wygląda. Było to dość urokliwe, muszę powiedzieć. I przypomniałam sobie o tym, bo czytam właśnie teraz w przerwie, że ten rozbudowany program edukacyjny to również wykłady poświęcone dawnemu instrumentarium, między innymi sztuce wykonywania strun naturalnych oraz spotkania z artystami i rzemieślnikami. Co chcecie opowiedzieć? Albo może to jest do pani profesor pytanie, jako kuratorki. Co towarzyszy pani, kiedy myśli pani w ogóle o tym, co ma zostać po takim wydarzeniu jak Strings Days?
Co ma zostać, to trudno powiedzieć. Ma być pokazane możliwie dużo. I jeśli chodzi o ten, na przykład wykład o strunach jelitowych, będzie to prowadził pan Mimmo Peruffo, Włoch, który jeden z takich pionierów w ogóle odtwarzania historycznych rzeczy. On jest autorem wielu artykułów na ten temat, ma ogromną wiedzę i właśnie będzie opowiadał o czymś, o czym wszyscy się tak trochę boją z jednej strony, z drugiej strony tak, ach, bo to takie flaki, granie na flakach. Ja tylko nieśmiało przypomnę, że granie na flakach, na strunach jelitowych, praktycznie struny jelitowe były wykorzystywane do lat 50., 60. XX wieku. I jedną z takich przyczyn podawanych często, że dlaczego zaczęto szukać innego materiału na struny, żeby to nie były struny jelitowe, była kwestia I wojny światowej, kiedy po prostu problemy z zaopatrzeniem, z żywnością również rzutowały na kulturę, na instrumenty, bo nie było na czym grać. Ale nawet Pablo Casals jeszcze mówił, że nie ma lepszego dźwięku, jaki mogą dać tylko struny jelitowe. Że żadne, że on nie zna, że to był znakomity wiolonczelista, jeden z najlepszych światowych wiolonczelistów, który nie był przedstawicielem tak zwanego nurtu wykonawstwa historycznie poinformowanego.
No, lubię to określenie, ono jest takie trudne.
Jako strasznie nie lubię, ale ja strasznie nie lubię tego określenia, ale jednak dźwiękowo to jest oczywiście kwestia gustu.
Ale kwestia gustu, czy faktycznie jest tak, że jest to po prostu niepodrabialne? I jeśli w ogóle mówimy o spoglądaniu w przeszłość, kiedy wykonujemy muzykę dawną, to nie powinno być w ogóle dyskusji?
Jest to niepodrabialne, dlatego że struna jelitowa, no to już jest czysta fizyka. Ona ma zupełnie inny dźwięk niż struna metalowa, czy z jakichś innych tworzyw robiona, bo to każda substancja, słowa mi zabrakło, dziękujemy ci, COVID-zie. Każdy materiał, przepraszam, no ale niestety słowa mi się po COVID-ach nie wybierają. Każdy materiał ma inne właściwości fizyczne. W związku z czym inaczej będzie brzmiał metal, inaczej będzie brzmiała stal, inaczej będzie brzmiała miedź, inaczej będzie brzmiało jelito. I to jest jakby niezależne od naszych chęci. To jest po prostu czysta fizyka. Natomiast jeszcze jest kwestia również techniki gry, bo struna jelitowa wymaga zupełnie innej techniki gry i wydobycie dźwięku jest inne. Więc to jest głęboka, to jest na rozmowy już, jak ktoś będzie chciał, na prywatne rozmowy w małym gronie. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo o strunach jelitowych generalnie wiemy mało. Mhm. Mówię o przeciętnym człowieku. Mhm. Aha, jelito. No ale tak, jelita, są struny jelitowe robione z jelit wołowych, z jelit owczych. Każdy wykonawca ma swoje ulubione, te lepiej brzmią, te są trwalsze. To jest kolejny ogromna rzecz i każdy będzie miał inne swoje preferencje.
Ale ja tak podpytuję, bo rozumiem, że na takie rozmowy jest właśnie szansa, jeśli ktoś się zabłąka i trafi do Pałacu Potockich właśnie, kiedy będą trwały Strings Days, prawda?
Jak najbardziej, bo jednak o tym wszystkim, tam myślę, będą się kręcić też wykonawcy, bo zawsze przychodzą, więc mam nadzieję, że w tym roku też przyjdą wykonawcy. No plus właśnie, że rzeczeni wymienieni wcześniej lutnicy. Mhm. Myślę, że tam będzie dość. Będą na pewno jacyś studenci. Także myślę, że będzie będzie kogo zapytać.
To ja cię, Kasiu, podpytam o frekwencję, bo te 2 lata pokazały, że to po prostu warto robić, bo stworzyliście coś, co jednak cieszy się zainteresowaniem. Ten tumult ludzi, który przewija się w Pałacu Potockich w zasadzie w każdym wieku, co jest dość znamienne dla mnie w takich sytuacjach, kiedy przyglądam się dzieciakom z bardzo szeroko otwartymi oczami i nie lubię określenia seniorzy, ale osobom, powiedzmy, starszym wiekowo, które po prostu są zaintrygowane tym, że mogą dostać jakąś nową opowieść, a być może do czegoś wrócić, być może poznać coś nowego. Wy jesteście absolutnie przygotowani na to, że bez względu na to, kto trafi do Pałacu Potockich, będzie gościnnie przyjęty i radośnie przyjęty do tego wydarzenia.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że faktycznie od 2 lat, już robiąc tego typu wydarzenie, obserwowaliśmy też trochę, jak, jak to się rozkłada, ile osób jest zainteresowanych. Dlatego też poszerzyliśmy już w ubiegłym roku wystawę o ten jeden dzień, o tą niedzielę, bo chcąc tak otworzyć dla rodzin, dla mieszkańców Krakowa, wiadomo, że w tygodniu ciężej znaleźć ten moment. Jeszcze jest to ostatnia prosta przed świętami, wiele rzeczy trzeba dopiąć. I wybierając się chociaż na wieczorny koncert, z czasem już ciężko po prostu znaleźć na to czas. Dlatego ta niedziela jest właśnie też po to, żeby móc zobaczyć tą wystawę na spokojnie, ale też wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim, na które w tym roku można pobrać wejściówki i już można to zrobić.
To już państwo wiedzą, że warto.
Wydarzenia. Także proszę śmiało klikać i pobierać wejściówki, bo zaraz może ich już nie być. A to myślę, że właśnie będzie ciekawe, bo profesor tutaj przybliży każdy z eksponatów tej wystawy.
A ile mamy eksponatów w tym roku?
Eksponatów jest troszkę ponad 40.
Tak.
Dokładnie 43, 44, nie pamiętam w tym momencie dokładnie.
Dokładnie. I do tego dołączą jeszcze instrumenty przewiezione przez lutników, także będzie co oglądać. Spokojnie kilka godzin można.
Tak, 40 instrumentów na tej części, nazwijmy to, muzealnej, a i kilkanaście instrumentów przywiezionych przez, ich kilkadziesiąt smyczków przywiezionych przez lutników. Także jest dosyć, muszę przyznać, przestrzeń w pałacu jest zapełniona instrumentami.
Bardzo gęsto.
Przyznam szczerze, że przy opracowywaniu już przestrzennym rozplanowania tych rzeczy, no miałyśmy pewien problem, żeby się wszystko zmieściło, bo tak dość troszkę mnie poniosło
i estetycznie wyglądało,
żeby to wszystko, żeby się to wszystko dobrze zmieścić i żeby to po prostu to nie było składowisko czegoś, tylko żeby jednak była możliwość ładnej ekspozycji.
To są piękne instrumenty.
Wszystkie instrumenty tak są piękne.
Tak się właśnie zastanawiałam, co pani powie. Bo
wszystkie instrumenty są piękne. No czasami instrumenty, które są wystawiane, a nie są grane, no to nie zawsze można dostrzec różnicę, bo czasami instrument, który znakomicie gra, jest jakiś ciemniejszy, niebłyszczący, nie najpiękniejszy, pęknięty, bo on ma jakieś znaki historii na sobie, więc tu ma pęknięcie, tam ma ubytek, więc to jest pytanie, to już każdy musi znaleźć swoje piękno w tym, bo one wszystkie instrumenty grają i są fajne, i są obecne, są piękne. No niestety na tej wystawie będziemy mogli je pokazać tylko w formie właśnie instrumentów niemych, ale tu już państwo muszą uwierzyć, że instrumenty
grają.
Naprawdę grają. Tak.
Ja jeszcze sobie tak myślę o tym, bo mamy opowieść o tych grupach wiekowych i chciałam zapytać, czy w jakikolwiek sposób podchodzi się specyficznie na przykład do takiego odbiorcy, jakim jest dziecko. Czy wręcz przeciwnie właśnie, należy je traktować po prostu jako człowieka tak samo zainteresowanego jak dorosły, któremu po prostu chcemy w jakiś sposób opowiedzieć historię i jaka to miałaby być historia?
Ja uważam, że dzieci traktowane poważnie, poważnie też odbierają te rzeczy. I jak najbardziej bardzo chętnie zapraszamy wszystkie dzieci, bo dzieci są bardzo wdzięcznymi odbiorcami. Dzieci słuchają, dzieci chłoną każdą informację i oczywiście no, trochę język musi być dostosowany do poziomu intelektualnego dziecka, natomiast czasami już obecnie widzę taką zbyt daleko idącą tendencję do infantylizacji, w popularyzacji.
Dokładnie.
I to akurat tego ja osobiście nie pochwalam, bo można spokojnie do dzieci mówić, traktować. Dzieci bardzo lubią być traktowane poważnie. I wtedy dzieci słuchają, zadają niesamowicie ciekawe pytania. Więc to jest bardzo, bardzo też taka dla mnie ważna rzecz, mówienie do dzieci. Natomiast będzie prowadzone również pasmo takie czysto edukacyjne, warsztatowe troszeczkę dla dzieci. W różnych grupach wiekowych, dostosowane oczywiście językiem do kolejnych grup wiekowych. Wiadomo, inaczej będziemy mówić do dzieci siedmioletnich, a inaczej do dzieci w wieku końca podstawówki. No to jest przepaść.
O, to jest, proszę Państwa, wyzwanie. Tak.
I tutaj wiem, że będzie... że biuro organizuje taki bardzo poważnie, tak, podchodząc do tego. To jest fajne, bo tak się wychowuje publiczność na koncert.
O właśnie, wspaniałego tematu pani dotknęła teraz. Bardzo dziękuję, że on się pojawił i zostawię go sobie na nasze ostatnie wejście.
Profesor Teresa Piech, Katarzyna Szczerbińska, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Przyglądamy się temu, co będzie się działo w ramach Strings Days na festiwalu Misteria Paschalia, który, przypomnę, proszę Państwa, już niebawem, także długopisy w dłoń, 29 marca, 5 kwietnia. No jest to termin, którego też wy nie możecie, że tak powiem, inaczej potraktować jako wiążący, jeżeli mówimy też o okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, bo jest to nierozerwalnie związane.
Zupełnie nierozerwalne
z festiwalem. Ale pojawił się ten wątek, który mnie tak bardzo ucieszył, czyli wychowywanie przyszłej publiczności. No to co to, drogie panie, dla was znaczy? Jak ta przyszłość uczestnictwa w koncertach choćby muzyki dawnej wam się kształtuje na ten moment?
No ja myślę, że faktycznie takie działania dodatkowe...
Bądź optymistką.
Będę optymistką. Mam nadzieję, że działania dodatkowe... przybliżanie właśnie, czy to instrumentarium, czy różnych takich kwestii bardziej muzykologicznych odbiorcom, wpływa na to, że chętnie się w tym uczestniczy, że właśnie czegoś już się człowiek dowiedział, więc chętnie na ten koncert przyjdzie, chętnie posłucha, trochę zobaczy to w praktyce. Mhm. I tutaj na przykład takim elementem wiążącym jest też to, że w ramach... tego pasma będą odbywać się lekcje mistrzowskie z Amandine Beyer, z Martinem Egidi, z Christophem Quen. Także i ci artyści, oprócz tego, że wraz ze studentami Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będą pracować nad tym kunsztem, nad interpretacją, będzie można też ich posłuchać, zobaczyć jako... taki wolny gwiazdy. Słuchacz w ramach takiego, w ramach takiej lekcji, po prostu usiąść na widowni i zobaczyć to z tej innej perspektywy. Natomiast wieczorem będzie można ich usłyszeć na koncercie, bo zarówno Amandine, zarówno Martin Egidi, zarówno Christophe Quen wystąpią podczas wieczornych koncertów właśnie w te pierwsze dni festiwalowe. Także jest to takim moim zdaniem dopełnienie obrazu i właśnie w kontekście kształtowania tej widowni... Jeżeli ktoś dobrze sobie to zaplanuje, żeby przyjść, zobaczyć jak wygląda takie od kuchni też edukacyjne podejście tego artysty. Myślę, że to jest bardzo ciekawe takie dopełnienie obrazu w ogóle artysty, tak? Jeżeli zobaczymy, jak on podchodzi do tej muzyki od strony właśnie takiej edukacyjnej, jak on tą swoją wiedzę przekazuje kolejnym pokoleniom i później usłyszymy go w jego faktycznie wykonaniu podczas wieczornego koncertu. Myślę, że jest to bardzo spójne i właśnie kształtujące.
Jestem zawsze zafascynowana tym takim trochę kojarzącym się z rzemieślnikiem, z mistrzem, z posiadaniem dostępu do kogoś, kto właśnie jest w stanie napełnić, wskazać, podpowiedzieć. Chcę myśleć, że nie terroryzować, tylko napełniać naczynko, które jest po prostu podatne i chłonne, żeby się rozwijać. No to jest dla mnie jakiś taki idealny stan w zasadzie w każdym zawodzie, który jakoś z tego świata muzycznego najmocniej, mam wrażenie, mi opowiada te historie przekazywania wiedzy, więc się cieszę, że o tym powiedziałaś, ale nie odpuszczę pani profesor i zapytam o tę przyszłą publiczność.
Ja jestem przekonana, że takie działania i edukacyjne, i właśnie takie poznawanie życia od kuchni spowoduje, że więcej osób, które na przykład się z jakiegoś powodu boją pójść na koncert, bo to jest takie mądre i tylko dla tych ludzi, którzy coś wiedzą i trudne, spowoduje, że ktoś, kto przyjdzie, zobaczy, że ci artyści, zarówno ci artyści, którzy wieczorami będą grać koncert, jak również ci, którzy te rzeczy tworzą, że to są normalni ludzie, z którymi można porozmawiać, zadać pytanie. Nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie. Można zadać pytanie o wszystko, jak się to robi, dlaczego tak, a skąd. I myślę, że takie spotkania bardzo, bardzo pomagają też w ośmieleniu tych, którzy by się bali. Z jakiegoś powodu obawiali pójść na koncert. Albo ja, tak pierwszy raz i od razu na Misteria Paschalia, na taki ważny koncert. No dlaczego nie? Nie ma czegoś takiego, że to nie jest muzyka zamknięta. Każdy człowiek przeżywa muzykę na swój sposób. I to jest to, o co chodzi też nam, wykonawcom.
Lata temu, proszę państwa, dostałam najpiękniejszą lekcję od swojego partnera, który powiedział mi, słuchaj, w tamtych czasach też mieli hiciory i ja parę takich hiciorów ci włączę. I okazało się, że stworzenie naprawdę świetnej playlisty z samych hiciorów, proszę państwa, tylko nie z lat 30. albo 40. XX wieku, tylko trochę wcześniej, okazuje się, że to naprawdę świetnie działa na głowę, to znaczy opuszcza się właśnie jakąś taką gardę muzyki poważnej, muzyki klasycznej.
Ale ta muzyka poważna to jest najgorsze określenie, jakie można znać.
No więc może trzeba właśnie porzucić te etykiety i te szuflady, w które bardzo łatwo wejść i być po prostu otwartym. Natomiast niesamowite jest to, że rok w rok w zasadzie te tematy wracają, czyli że wciąż jest ta praca do wykonania społeczna, żeby oswajać, żeby otworzyć szeroko drzwi, żeby powiedzieć, że właśnie nie ma się czego bać, jest się na co otworzyć.
Ja myślę, że to też wynika z tego, że w naszym codziennym życiu mało jest, bo to zrobił się wiele lat temu taki podział na tak zwaną kulturę wyższą, kulturę niższą. To nie jest prawda. Każdy człowiek może słuchać muzyki. No, ja się o muzyce będę opowiadać. I wydaje mi się, że właśnie takie działania bardzo pozwolą przybliżyć tę, brzydkie słowo, wyższą kulturę, tak zwaną muzykę poważną, która wcale poważna nie jest, każdemu, że to jest coś, czego nie trzeba się bać. To można lubić, można nie lubić, nie każdy musi, ale czemu nie pójść spróbować, zobaczyć, posłuchać.
A no właśnie, i to jest też...
Poznać.
To jest też świetna rzecz, którą pani profesor powiedziała, bo można nie lubić, to znaczy też się nic nie wydarzy, jak ktoś nie lubi rapsów i tak samo może nie lubić baroku.
Oczywiście.
I to jest dokładnie to, czego myślę, że moglibyśmy się po prostu nauczyć.
Ale trzeba spróbować.
Trzeba wiedzieć, czego nie lubić.
Trzeba wiedzieć, czego się nie lubi, dokładnie.
Kasiu, to ja cię poproszę w takim razie o, wiesz o co na końcu zawsze proszę, pigułę informacyjną. Gdzie wchodzić, gdzie się zapisywać, na co już nikt nie ma szans. Czy już są jakieś soldauty, czy jeszcze nie?
W ramach koncertów tak.
To są te smutne wiadomości zawsze.
Dużo jeszcze możliwości.
To opowiedz o tych możliwościach w takim razie.
Także zapraszamy na wystawę i wszelkie działania właśnie związane z pasmem Strings Days od 29 marca do 1 kwietnia. Na cały festiwal również zapraszamy, potrwa on do 5 kwietnia. Z tego co wiem, wyprzedany jest wtorkowy i czwartkowy koncert niestety, także nasz Vincent Dimestre faktycznie już niestety nie ma możliwości zakupienia biletu, ale na pozostałe koncerty serdecznie państwa zapraszamy. A w ramach wydarzenia Strings Days zapraszamy każdego na wystawę od 10 do 19, w niedzielę nieco krócej, gdyż mamy o 16 właśnie to oprowadzanie kuratorskie, na które też serdecznie zapraszamy i na nie już wejściówki też można, darmowe wejściówki można pobierać. Natomiast od poniedziałku do środy zapraszamy na różne działania edukacyjne. Warsztaty dotyczące tańca historycznego dla instrumentalistów akurat, ale myślę, że dla tancerzy też może być to interesujące, żeby po prostu jako wolny słuchacz usiąść i zobaczyć, doświadczyć. Na lekcje mistrzowskie, o których już wspominałam, na wykłady, o których też tutaj rozmawiałyśmy, a także na koncerty, które właśnie w czwartek pojawiły się też jeszcze jako dodatkowe elementy programu festiwalowego na koncert Coher Ensemble, który zaraz tutaj tak będzie
gościć.
Za
moment będzie szturm barokarzy.
Właśnie. I właśnie repertuar z najnowszej płyty, która chyba kilka dni temu miała premierę.
Świeżutko w piątek.
Tak, mm-hmm. będzie wykonywany w ramach tego koncertu oraz Fantastica Ensemble, czyli takiego zespołu rodowodem z Krakowa. Także młode, kameralne zespoły będziemy gościć w Pałacu Potockich. I dołączyły też do programu koncerty Dormitio, czyli wieczorne, intymne koncerty. W tym roku w Ewangelickim Kościele Świętego Marcina w Krakowie. We wtorek i w środę będzie można posłuchać nieco muzyki Jana Sebastiana Bacha, ale nie tylko. Powiedzmy, że jest on motywem przewodnim tych koncertów. Jego twórczość. Także zapraszamy na te wszystkie wydarzenia. Na niektóre już można pobrać wejściówki, na niektóre będzie można 16 marca bodajże, z tego co pamiętam. Także proszę
być
czujnym.
Bo wy robicie takie właśnie zamieszanie, że tak raz i tu.
Bo my chcemy, żeby ludzie przemyśleli
decyzję.
Ale ja
wiem, o co chodzi. Nie, po prostu wy cały czas trzymacie w napięciu i po prostu wymagacie tego, żeby być w gotowości, co może być całkiem niezłą praktyką, ponieważ kompulsywnie sprawdza się stronę Festiwalu Misteria Paschalia, czy jest coś nowego.
Ale faktycznie bliżej festiwalu, bo zależy nam na tym, żeby po prostu byli państwo już wtedy zdecydowani, pobrali wejściówkę i przyszli też na to wydarzenie. Będzie można pobrać. Ale wystawy już można planować, wpisywać i śmiało przychodzić. Do Pałacu Potockich, który już jest z piękną, wyremontowaną fasadą, więc w tym roku mam nadzieję, że dotarcie i trafienie nie będzie sprawiać większych problemów. Postaramy się dobrze wskazać tą drogę.
No to proszę Państwa, profesor Teresa Piech, Katarzyna Szczerbińska, kuratorka i menadżerka Festiwalu Misteria Paschalia, kuratorka Strings Days, muszę dopowiadać, żeby nie było wątpliwości. W takim razie z paniami również można się zobaczyć w Pałacu Potockich. No a Państwa, no co, zagrzewamy do tego, żeby faktycznie być w gotowości i przyjść tak, jak Katarzyna powiedziała. No i do zobaczenia, proszę Państwa, na festiwalu. Mam nadzieję, że będzie tłoczno. Bo wiecie, że w kościołach bywa różna temperatura, więc jak jest nas więcej, to jest szansa, że trochę się rozgrzejemy.
Oby była już wiosna.
Oby była już wiosna, dokładnie. Jest przełom marca i kwietnia, może się w tym roku uda, bo bywa zatrważająca. Ale co to dla nas, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę i faktycznie do zobaczenia, mam nadzieję.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Bardzo i zapraszamy serdecznie.
Radio Kraków Kultura.